Podcast dla tych, którzy mówią do ludzi.
Dzień dobry, Aniu.
Dzień dobry, Maćku.
To będzie inny, nietypowy odcinek.
Czuję.
Na początek powiem, o czym będzie, żebyście się zdecydowali, czy w tej inności z nami zostać. Oczywiście dzień dobry wam bardzo.
Dzień dobry.
Od jakiegoś czasu zadaję sobie pewne pytanie, a dzisiaj jadąc do studia na rowerze, mam godzinkę przejażdżki po mieście stołecznym Warszawa do studia, więc mam czas, żeby myśleć. To pytanie mi się wykrystalizowało w taki szereg odpowiedzi, których sam sobie udzieliłem.
Mm-hmm.
A pytanie brzmi, czy storytelling możemy nazwać kompetencją przyszłości? Wycieramy sobie teraz usta tym hasłem kompetencje przyszłości, wkładamy w tam różne rzeczy. Ja oczywiście storytellingu bronię jak niepodległości, no więc szukam, czy jestem w stanie to spiąć. No i mam w tym obszarze różne przemyślenia. I chcę się, Aniu, z tobą przede wszystkim podzielić dzisiaj tym, co mi się w głowie właśnie roi jako storytelling tam do przodu myślany, gdzieś kiedyś za czas jakiś.
Żebyś ty widział swój wzrok, ja się boję.
Bo wzrok jest dziki z dwóch powodów. Po pierwsze, te przemyślenia mnie bardzo mocno pochłonęły. A po drugie, mam pewien dyskomfort, to jest może źle powiedziane, ale chcę coś podkreślić jeszcze teraz przed dżinglem, przed merytoryką. Mm-hmm. Ja nie jestem ekspertem w dziedzinie, o której będę mówił, bo będę dotykał paru technologii, które nas czekają za czas jakiś. Ja sobie o nich czytam, słucham, bo mnie interesują. A mówię to dlatego, że ja mówię o swoich przemyśleniach. Chcę, żeby to wybrzmiało. Okay. O moich przemyśleniach, a nie o...
Nie dzielisz się wiedzą ekspercką,
tak,
tylko własnym doświadczeniem i refleksjami.
Więc jeśli te przemyślenia na przykład rozjeżdżają się ze stanem faktycznym, jak ktoś ma taką wiedzę, to jestem absolutnie otwarty na dostanie takich informacji w komentarzu czy jakkolwiek, a wręcz bardzo o to poproszę. Puentując przed dżinglem i przed tym, co przed nami, przemyślenia na temat tego, czy storytelling jest kompetencją przyszłości. I zanim zacznę, mam do ciebie pytanie-zadanie, bo interaktywnie będzie.
Lękam się.
Na szczęście parę odcinków temu mówiliśmy o ankietach i tam wspominaliśmy o skali, więc wiem, że mniej więcej skala tam, przyjmijmy taka 1-5, gdzie... Bo tak naprawdę chodzi mi o wyobrażenie sobie takiej skali, gdzie na jednym krańcu jest postawa technosceptyka, a na drugim końcu skali jest postawa technoentuzjasty.
Aha.
No i żeby było nam łatwiej, wyskalujmy to 1, 2, 3, 4, 5,
i
bo nie robimy rysunku.
I ja siebie...
Tak. Czy jeżeli ty jesteś 1, 2, 3, 4, 5, jedynka to jest technosceptyk, piątka to jest technoentuzjasta, to gdzie jesteś na tej skali?
No ja tak... słaba trójka.
Słaba trójka.
No tak szału nie ma. Czy wierzę i optymistycznie podchodzę, ale żebym tam, wiesz,
merdała ogonem. Z mojej perspektywy
ogonem,
to
że przesadziła?
To troszkę, no, ale to myślę, że tak jak idąc na egzamin. Nie chciało się słabą trójkę, a się na taką mocną dwóję zasługiwało czasami, także... Ale dobra,
czy zadałeś 2, mi 3. pytanie, na które znałeś odpowiedź?
Nie, ja mam
miało być interaktywnie.
Nie, mam swoje założenie z obserwacji ciebie.
To była słaba trójka. No.
Dobra, słaba trójka.
Trzeba mierzyć wysoko.
Dobra, no to ja jak myślę sobie o tej skali w miarę realnie, to bym sobie dał takie... Chciałbym 4 plus, a podejrzewam, że mam 4 minus.
No to ja 2 w takim razie, rzeczywiście. No może 1,5.
Bo na pewno...
No 2, no dobra, niech będzie, przekonałem.
Za stary jestem już na takiego pełnego technoentuzjasty, ale jednak to podwaliny wykształcenia technicznego powodują jakąś ciekawość u mnie związaną z techniką.
Właśnie do mnie dotarło, że ja sobie myślę o moim technoentuzjazmie, odwołując się do wiedzy na temat technologii, jaką mam, a że mam ją nikłą, to mi się wydaje, że jestem taka hop do przodu.
To jest otwartość na technologie przychodzące. To jest technoentuzjazm.
Nie, no to ja, wiesz, to pełna otwartość, bo nie wiem, co może przyjść, bo zupełnie... No dobra, no niech będzie takie 2,5, no
dobra,
przekonałaś mnie.
No to też jest taki mój pomysł na ten odcinek, bo być może powiem ci o paru rzeczach, które... Właśnie ciekaw jestem twojej pierwszej reakcji, takiej, wiesz, wręcz emocjonalnej, jak o czymś ci opowiem.
Tym bardziej zapraszamy do obejrzenia tego odcinka na YouTubie, bo moja twarz mimiczna nie będzie tutaj ukrywała
nie
emocji.
Będzie to twarz pasywna.
Nie, tego na
to
nie można liczyć.
A ja oczywiście mam dziki od początku, ustaliliśmy.
To prawda.
Ja też mam kartkę, będę podglądał, bo tak jak mówię, odcinek jest spontaniczny i te myśli z roweru ja sobie szybko przelałem na kartkę, więc to, co będzie szaleściło, to czasami moja ściąga. Dosyć tłumaczeń. Pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy i znowu mam pytanie do ciebie. Gdybyś chciała zapytać doktora Google'a.
Tak. Wiem jak. No.
No właśnie do tego zmierzam. No. Powiedzmy, że interesuje cię prędkość jaguara. Zwierzęcia.
Mhm.
Zwierzę, jaguar, prędkość. Mhm. Co byś wpisała w to okienko wyszukiwania w Google?
Jak szybko biega jaguar.
Dobra.
Czy już się ośmieszyłam, czy jeszcze nie?
Nie. No właśnie to jest bardzo fajna rzecz. Liczyłem na taką odpowiedź, bo zakładam, wyprowadź mnie z błędu, może być nawet chlastem w twarz, będzie go ładnie tutaj słychać w tym, że komunikujesz się z Googlem, zadając mu pytania językiem takim, jakbyś zadała mnie, no ewentualnie trochę upraszczając. Nie zadajesz mu pytań wielokrotnie złożonych, tak?
To nie jest ten przysłowiowy żart. Jak mówiła do człowieka, no.
Tak. A czy wiesz o tym, że wyszukiwarka Google'owa ma cały system znaków specjalnych, metod wpisywania zapytań, żeby ułatwić sobie życie, bardziej dopasować te wyniki do siebie, a nie do tego, że tam jest, wiesz, bardzo dużo?
Powiem tak. Wiem, że coś takiego istnieje, bo dawno temu, jak byłam na studiach i to był koniec XX wieku, to nas uczyli w DOS-ie robić i tam w DOS-ie to się pisało takie różne plus, minus w cudzysłowie i wtedy ten DOS wiedział, co tam ma zrobić, ale ja od tego czasu zapomniałam, bo to dawno
DOS,
temu
Google
było.
To inna fabryka i tak dalej, ale prompty są zbieżne. Bo pytanie, które zadałaś Google'owi, jak szybko biega Jaguar, równie dobrze można by było zadać pytaniem prędkość Jaguara minus samochód.
Aha, co by znaczyło, że interesuje ze zbioru
interesują
jaguarów.
Mnie wszystkie prędkości Jaguara minus samochody, które, bo mamy też samochód Jaguar, nie?
To takie, wiesz, odwrotne myślenie, wyjmować coś, żeby dostać.
Możesz na przykład poszukiwać jakiejś informacji dotyczącej, nie wiem, sytuacji geopolitycznej na świecie, ale no, jeżeli wpiszesz po prostu, nie wiem, kwestia relacji Rosji z państwami układu NATO, no to wyrzucić tam mnóstwo informacji, które w tej chwili mogą być nieaktualne, bo są sprzed inwazji Rosji na Ukrainę. Więc masz takie znaczniki jak after i before.
Zawęzić mogę sobie czas.
I zadajesz to pytanie i mówisz, że nie wiem, after albo before i szuka tylko wpisów z danego okresu. Masz takie rzeczy jak na przykład site dwukropek i wtedy wyszukujesz tylko w obrębie jednej strony, nie? Czyli nie przeszukujesz zasobów całego internetu, tylko chcesz przeszukać naszą stronę, szukając, czy już o czymś mówiliśmy w podcaście, no to site dwukropek, nasza strona, zapytanie i wtedy przeszukuje tylko naszą stronę, a jest to nadal ten algorytm googlowy. To samo możesz zrobić w mediach społecznościowych, bo jak wpiszesz tam małpa Facebook i zapytanie, to przeszukać tylko Facebooka, nie będziesz szukał gdzie indziej.
Panie, masz to w swoich notatkach? Czekaj, ja tu sprawdzę, bo ja mi je chętnie zaanektowałam.
Mam kilka i myślę, że do tego odcinka możemy podpiąć taką tabelkę, to nie jest wiedza tajemna. Super. Natomiast ta wiedza prowadzi mnie do pewnej, może naciąganej, no jestem otwarty na wszelaką krytykę, konkluzji, która polega na tym, że człowiek ma dość specyficzne podejście. Najpierw tworzy technologię, która jest skomplikowana i trudna.
Śmiecham się, bo chyba wiem, w którą stronę zmierzasz.
A potem nie chce mu się uczyć tej technologii, więc próbuje z tym algorytmem rozmawiać jak z kolegą albo koleżanką. I to jest nasza natura. No Jung powiedział, że największą pasją ludzkości jest lenistwo i myślę, że to się tutaj w tym przewija. Nie
ale to jest, wiesz, przewrotne lenistwo, tak sobie myślę, bo jeżeli wymyślam maszynę, która ma działać w określony sposób, a potem nie wykorzystuję jej możliwości, tylko gadam jak z kumplem z podwórka, no to jest trochę tak, jakbym kupiła sobie buty na rzepę i próbowała je sznurować. No,
no i coś w tym jest. No ale zobacz, jeżeli przyjmiemy, że to jest, no bo nie mam takich badań, to jest moja obserwacja. Oczywiście, no, żyję w jakiejś bańce, więc obserwacja jest spaczona, nie jest w pełni dokładnym badaniem, ale drodzy słuchacze, no, zróbcie to ze mną, zróbcie sobie taką analizę siebie, uczciwą siebie i swoich znajomych. Jak byśmy mieli szacować, ile osób korzysta z tych znaków specjalnych w wyszukiwarce Google'owej, to ja podejrzewam, że jest to mniejszość w stosunku do tych, którzy po prostu pytają tego Google'a i najwyżej powtarzają to pytanie drugi, trzeci raz. Tam jest tak dużo informacji, że w końcu coś znajdują, no więc dramatu nie ma. Ale dążymy do upraszczania. Teraz zobacz. Stworzyliśmy jako gatunek kastę ludzi uprzywilejowanych. Znaczy oni się stworzyliśmy przestrzeń dla nich, a oni się sami w tym urośli i obwarowali. To są wszyscy ci, którzy potrafią programować.
Okej. No
to są ludzie, którzy w dzisiejszych czasach mocno technologicznych mają absolutną przewagę, no bo jak ty potrzebujesz sobie zrobić stronę internetową, na przykład do obrazków do myślenia, serdecznie polecam zajrzeć, jeżeli ktoś jeszcze nie był, obrazkidomyślenia.pl, no to możesz skorzystać z jakiegoś tam WordPressowego
szablonu.
Dziękuję.
Jakoż uczyniłam.
Tak, no bo raczej sobie nie wklepiesz tego w HTML-u, nie? To jest pewna wiedza tajemna, którą posiedli niektórzy.
Jeszcze powiem ci, że naście lat temu byłam to w stanie zrobić w takim bardzo ograniczonym zakresie. Natomiast na ten moment to jest tak już skomplikowane i tak poszło do przodu, że tam mogę coś podejrzeć ewentualnie i wiedzieć, o co chodzi, tak, że aha, to tutaj jest ten przycisk, co ja go właśnie zrobiłam i on jest zakodowany, natomiast na tym to się kończy, więc zdecydowanie albo szablon, albo sięgam po wiedzę tej kasty uprzywilejowanej, co to ma wiedzę tajemną.
A co ty na to, gdybyśmy żyli w świecie, gdzie, no dobra, to z perspektywy kasty uprzywilejowanej to jest pewnego rodzaju twarde zejście na ziemię, takie klepnięcie na tyłek, ale ty nie musisz znać HTML-a, nie musisz znać w zasadzie niczego, nie musisz znać żadnych specjalnych zapytań, które robisz Google'owi i możesz sobie w niedługim czasie zrobić swoją stronę internetową sama.
No powiedziałabym wow, a z drugiej strony ogarnia mnie przerażenie, że miałabym to wziąć wszystko na swoją głowę, no bo jak?
No, nie brać na swoją głowę, no powiedzieć, chcę mieć stronę, która ma 4 rzędy wyświetlających się pod sobie kafelków z rysunkami i tłem tej strony ma być szary kolor. Jest.
Kuszące, a jednocześnie dużo łatwiej jest mi podjąć decyzję, jak ma wyglądać moja strona, jak mam kilka przykładów i widzę... Nie, to mi pasuje.
No to chwilę później zapytasz, to teraz poproszę o stronę, która ma 3 rzędy kafelków i ma tło różowe. A teraz zrób mi to z tym czarnym.
No i wiesz co, wszędzie tam, gdzie mam jakieś wstępne wyobrażenie, spoko. Tam, gdzie bym potrzebowała zaczynać od zera i potrzebowałabym poprowadzenia za rękę, to pewnie bym z tego nie skorzystała. Ale dobra, generalnie kuszące.
No dobra, to zadam ci inaczej pytanie. A gdybyś mogła zrobić stronę w ten sposób? Zrób mi stronę internetową na obrazki do myślenia, czyli na rysunki graficzne, która będzie przypominała w wyglądzie stronę i podać stronę, która ci się podoba.
O, tak. Okay. No, tak.
Kuszące. Możliwe w tej chwili, dziś możesz to zrobić, bez najmniejszego problemu.
Ale jak?
No do tego służy sztuczna inteligencja. Taka, jak ją w tej chwili rozumiemy.
Ale jak?
I to jest bardzo ciekawa rzecz, bo... My w tej chwili o sztucznej inteligencji, co do której nie jestem specjalistą, oczywiście mamy te wizje takie przyszłości, tam ten Skynet, Predator, nie Predator, tylko Terminator, który chodzi, miażdży czaszki pod nogami, w ogóle ludzie są podwładni maszyną, ale jakbyśmy na razie popatrzyli na czata GTP, który jest teraz chyba w wersji 4 czy 4,5, tak. Nie śledzę tak bardzo na bieżąco, no jest, mówimy, że to jest sztuczna inteligencja, ale to jest nadal ta sztuczna inteligencja, która wymaga tej bazy, którą myśmy kiedyś stworzyli. Mm-hmm. Nie, ona się uczy z tego, co z tych zasobów, które znajduje. Ale większość osób, jak o tym myśli, to ma wrażenie, że to jest jakaś gigantyczna nowa technologia i ona bywa przerażająca. Mm-hmm. A tak naprawdę to jest po prostu coś, co pozwala nam w inny sposób zadać pytanie do tego, co już jest. Bo kod HTML już został wynaleziony. Mm-hmm. Tylko do tej pory tylko pewna grupa ludzi potrafiła go tak wpisać na ekran, żebyś ty jako użytkownik końcowy miała stronę. Aha. I to, co zmienia, tylko skończyłeś, to, co zmienia ChatGPT, to jest to, że przeciętny śmiertelnik może dotrzeć do tej tajemnej wiedzy, zadając zwykłe ludzkie pytanie. Nie musi się uczyć języka maszyny, nie musi się uczyć plusów, minusów, orów, endów, pętli, znaków HTML-owych, body i tak dalej, i tak dalej. Tylko może po ludzku napisać, stary, zrób mi stronę taką i taką. Mm-hmm. Tam nie ma niczego nowego. Tam jest tylko to, że myśmy nauczyli się, albo inaczej tak stworzyliśmy algorytm tej maszyny, tak ją zaprosiliśmy, żeby zaczęła się uczyć, że my potrafimy z nią po naszemu gadać.
Mm-hmm. O, cześć. Lubisz ich słuchać? Postaw im wirtualną kawę. Link w opisie odcinka.
Aż sprawdzę, słuchaj.
I teraz nie wiem, czy czujesz, do czego zmierzam. Gadać.
Tak.
My prawdopodobnie będziemy pierwszym pokoleniem,
które gada z maszynami, one nam odpowiadają.
Tak. My zaczynamy gadać z maszyną. Na Apple'u już jest do czata GTP możliwość gadania, nie pisania. Mhm. My zaczynamy gadać z maszyną. Ta maszyna się myli. Ta maszyna nie jest doskonała. Ta maszyna jest jeszcze obarczona wiekiem młodzieńczym. Mhm. Ale ta maszyna umie przeprosić, jak się pomyli.
I umie odmówić, jeżeli czegoś nie wie, albo powiedzieć, że nie chce powiedzieć, ponieważ jest maszyną. To mnie ostatnio bardzo zaskoczyło, jak sobie porównałam, co było pół roku temu, jak z tą maszyną gadałam, prosząc ją o pomoc w różnych zakresach. Bo tak, wiesz, ja to taka jestem na dwa, ale od czasu do czasu ją testuję i ciągle wiem, że umiem napisać lepszy tekst niż ta maszyna, przynajmniej w tych obszarach, w których zapraszałam ją do współpracy. Ale Co do kodu HTML jestem przekonana, że jest o niebo lepsze. No,
zobacz, w tej chwili już Photoshop ma wprowadzone moduły AI, które powodują, tak. że... Zobacz, to hasło grafik płakał jak oddawał staje się już archaizmem. Bo za hasłem grafik płakał jak oddawał
stoi
to wyobrażenie, że ten grafik tam w pocie czoła siedzi i robi, a nad nim stoi klient, który nie ma pojęcia o jakichś podstawach rozmieszczenia pewnych obiektów na w przestrzeni, jaką jest ekran.
A pani mnie to przesunie tą kreseczkę w lewo, a to strzałeczkę to w prawo, a to kropeczkę.
A w tej chwili możesz po prostu to pisać, nie? No, słyszałem ostatnio taki bardzo fajny przykład, no bo oczywiście to za tym idzie taka groza, że będzie to zabójstwo dla pewnego rodzaju zawodów. Ale każdy postęp technologiczny jest zabójstwem do pewnych zawodów
od
zarania dziejów.
Pojawiają się inne obszary. Mi się bardzo podoba takie myślenie o tym, że korzystanie z dobrodziejstw z technologii oznacza, że wszystko to, czego nie jest w stanie zrobić maszyna, będzie mógł robić człowiek, rozwijając właśnie te obszary. Bo dla mnie to jest cały czas ten kawałek kreatywny.
No właśnie tutaj kłopot jest taki, że do momentu powstania sztucznej inteligencji, takiego jaką znamy teraz, no bo to nadal daleko temu do takiej autentycznej sztucznej inteligencji, to nadal to samo nie robi, to potrzebuje interakcji z nami. Ale była taka teza, że ostatni bastion jaki zostanie nienaruszony przez sztuczną inteligencję, czyli tak jakby ludzie, którzy w tych zawodach pracują najdłużej, będą odporni na to, że sztuczna inteligencja ich wypiera z rynku, to będą artyści i zawody kreatywne.
No.
Od czego się zaczął teraz wielki boom na sztuczną inteligencję? Od kodu, który powoduje, narysuj mi na drzewie kota i po prostu masz obraz na drzewie kota, więc okazuje się, że wręcz te kreatywne obszary w tej chwili zaczynają być...
Tylko wiesz co, dla mnie narysuj na drzewie kota nie jest kreatywne. Dla mnie kreatywnym byłoby pokaż mi metaforę żałoby po stracie wróbla. Wiesz.
Zaryzykuj i zapytaj, zobaczysz, co wyjdzie.
Podlinkujemy pod tym odcinkiem.
Bo teraz schodzimy trochę na bok, ale bardzo fajnie, no bo to jest ciekawy temat. Natomiast do czego zmierzam? W tej chwili na rynku zaczynają się pojawiać zawody pod tytułem na przykład inżynier promptów. Ktoś, kto bardzo sprawny jest w tym, jak pytać sztuczną inteligencję o rzeczy, których poszukujemy. My to robimy naszym językiem, tylko to znowu mam wrażenie, że to będzie zawód krótkotrwały, bo im ta sztuczna inteligencja się bardziej nauczy, tym na bardziej nieprecyzyjne pytanie będzie w stanie precyzyjnie odpowiedzieć
albo dopytać,
nie? A w tej chwili zaczynamy mieć takie zawody, które właśnie bazują na tym, żeby wykorzystywać sztuczną inteligencję, umieć ją dobrze pytać, ale tą sztuczną inteligencję, którą mamy teraz. Ale zobacz, gdzie my jesteśmy? Pytać, gadać. Opowiadać.
Komunikować. No właśnie, jak to
dokładnie.
Się... Idziemy w stronę tego, że sztuczna inteligencja będzie tworzyć historię? Tworzyć historię.
Historię.
Pytanie, no...
Sztuczna inteligencja tworzy historię. Jeżeli je zadasz, napisz mi opowiadanie o czymś takim, to ci napiszę.
Wiesz co, no poprosiłam i dostałam takie na poziomie gimnazjalisty, ręce mi opadły.
Jeszcze tak, tylko pamiętaj, że to że też niewiele osób się doczytuje, że przy każdej kolejnej wersji czata GTP jest informacja, na który rok on ma wiedzę.
Okay.
No bo to jest jednak, on się uczy z danych, które mamy, więc to też warto sprawdzać. To jest potężne wyzwanie, no bo to na przykład wreszcie może zmusi nasz system edukacyjny do rewolucji.
No bo, oby.
No nie może, nie, w ogóle, ale tylko, bo teraz,
ale, no, no,
no
bo
zapytaj.
Bo pomyślałam sobie o takiej rzeczy, że tak naprawdę tworzenie historii teraz przez człowieka, przez ciebie, to też jest zadanie pytania absolutnie genialnemu, genialnie niesztucznej inteligencji, takiemu czatowi GTP, ale w ciele człowieka. No bo ty też swoje historie tworzysz z czegoś, czego się nauczyłeś, z jakichś elementów, które posiadasz.
Składam
to nie
klocki.
Jest tak, że coś z niczego, nie? Że to nie jest twórczość taka od zera. Czyli
absolutnie
tak naprawdę
tak. Ja uważam, że jestem w obszarze tej specjalizacji, która z dużą dozą prawdopodobieństwa całkiem niedługo zostanie... Będzie miała silnego konkurenta niebiałkowego. Dla mnie to jest okej. Okay.
No właśnie chciałam zapytać, jak ci z tym?
Absolutnie okej. Okay. Okay. No, bardziej traktuję tego niebiałkowego stwora nie jako konkurenta, tylko kogoś, z kim mogę współpracować. Na tej zasadzie. Natomiast cały czas skradam się małymi krokami do tego, żeby ci opowiedzieć o storytellingu jako kompetencji przyszłości. Więc pozwól, że zabiorę cię w przyszłość. Ale zanim do tej przyszłości dotrzemy, albo będąc w drodze do niej, zapytam cię, jakbyś miała się zastanowić i tak, nie wiem co odpowiem, odpowiesz, mam nadzieję, że twój tok rozumowania jest podobny do mojego, ale to też ciekawy eksperyment. Gatunek ludzki.
Tak.
Od zarania dziejów wstąpający po tej ziemi i przypisuje się człowiekowi wiele takich marzeń, że człowiek zawsze do czegoś dążył. Mhm. Jako gatunek, no wiadomo, ktoś ma, ktoś bardziej, ktoś mniej. Co ci przychodzi do głowy jako takie największe doścignięte albo jeszcze niedoścignięte marzenia człowieka jako gatunku, żeby to osiągnąć, że chcielibyśmy to mieć?
Wiesz co, wydłużanie życia na pewno. Mhm. Taka kontrola nad tym, co się pierwotnie wydawało niekontrolowalne. Choroby. Ostatnim osiągnięciem jest powrót do tego, że materializm to nie jest coś, co daje szczęście, tylko są inne obszary, które... Czyli taki powrót do siebie, do człowieczeństwa, do relacji, do empatii. No to wydaje mi się takim największą zdobyczą ostatnich czasów dla niektórych.
Ja szedłbym prościej, jak się zacząłem nad tym zastanawiać. Przyszły mi takie rzeczy, wiesz, jak zawsze człowiek chciał latać.
No tak.
Od Icara de Dala, tak. Tam bracia Wright, tam wcześniej jeszcze Francuzi, zapomniałem nazwiska,
szybko.
Przepraszam, od balonów i tak dalej, tam Zeppelin.
Tak.
Oczywiście mamy wielką katastrofę, o której pamiętamy, ale jednak też podwaliny pod długodystansowe loty podłożył, więc nie warto o tym zapominać. No to latanie, ale rzeczywiście bycie zdrowym. No i na końcu tego łańcucha bycia zdrowym jest nieśmiertelność. Mm-hmm. Jest ten święty graal, który daje nam możliwość bycia nieśmiertelnym. W tej chwili zaczynamy mówić o... Tu sięgnę po tą kartkę, bo to jest parę fajnych cytatów, które mi się bardzo spodobały. Że to jesteśmy w momencie, kiedy pewnego rodzaju nieśmiertelność jest możliwa. Tylko to nie jest nieśmiertelność tkanek, tylko nieśmiertelność opowieści.
No i myśli, nie? No to się dzieje, myślę,
tak.
W książkach. No, masz nieśmiertelność myśli, nie?
No dobra, tylko że zobacz. Podałeś przykład książek, co masz na myśli, żebym dobrze zrozumiał?
No, jeżeli był ktoś, kto spisał, nie wiem, pisał swoje dzienniki, no to zostawił kawałek siebie, który... No, tak. No tak, ale jego myśli są nieśmiertelne. No.
A wyobraź sobie dziewczynę z Doliny Krzemowej, która doświadczyła do pewnego niefajnego wydarzenia życiowego, jakim jest śmierć przyjaciela. Mm-hmm. Jej przyjaciel, Roman Mazurenko, miał wypadek motocyklowy i zginął podczas tego wypadku. Oboje byli informatykami. I ona, bazując na tym, że ma bardzo bogatą historię rozmów z nim, głównie na czacie, która to historia zawiera... pewien pierwiastek jego sposobu mówienia, komunikowania się, specyfikę jego humoru i tak dalej, stworzyła chatbota o nazwie Replikant, z którym można rozmawiać tak jak z Romanem.
O Jezu, to mnie przeraża.
A wiesz, że to się wydarzyło 5 lat temu? A wiesz, że z tym chatbotem rozmawiała matka Romana? I wiesz, że stwierdziła, że to jest Roman? A wiesz, że jak pierwsi ludzie jeździli na rowerach, to w New York Timesie pisano, że ludzie, którzy jeżdżą, kobiety, które jeżdżą na rowerach, nigdy nie będą rodziły, a mężczyźni, którzy jeżdżą na rowerach w kółko, będą ogłupiali, bo to ogłupia. A jak pojawiła się elektryczność na świecie, to byli tacy, którzy...
Absolutnie nie kwestionuję, że to jest coś złego. Bardziej myślę sobie z takiej perspektywy psychologicznej, po co my to sobie robimy, jak myślę sobie o
nieśmiertelności.
No właśnie, tylko czy dążymy do nieśmiertelności własnej, czy dążymy do nieśmiertelności naszych... wyobrażeń o innych ludziach i uczuciach, bo dla mnie to, o czym opowiadasz w kwestii tego chatbota, to nie jest... To, nie wiem, czy to jest zapewnienie nieśmiertelności Romanowi. No może tak, tylko pytanie, czy
no
Roman
dobra, ale, dobrze,
chciał.
A spójrz na to z tej perspektywy. Nie lubię, no nawet niespecjalnie lubię, jak to robisz, parę razy o tym rozmawialiśmy, ale zacytuję to, co się wydarzyło w tym odcinku chwil temu parę. Przypisałaś mi dużą umiejętność tworzenia historii.
No.
Tak, że jestem
tak
w tym
uważam,
dobry. Tam
tak.
Nawet gdzieś się to słowo genialnego niestety, tak. Które mnie bardzo usztywnia. Ale,
masz
ale
problem,
padło,
no
nie?
Co ci poradzę.
Dobra. Zostaję w tym trybie.
No.
Wyobraźmy sobie, to jest moja kompetencja, to jest moja wiedza, to jest moja umiejętność. Ty masz swoją. Twój syn ma swoją. Twój mąż ma swoją.
I, no tak, no.
A wyobraź sobie, że możemy zrobić tak, że pożyczyć sobie trochę z jego umiejętności, czyli takiego z jego zbioru, który jest gdzieś zamknięty w jakiejś sztucznej inteligencji do swojej i w ten sposób... brać sobie te umiejętności, tą wiedzę.
Wiesz co? Tak. I to jest dla mnie okej. Okay. Myślę, że to jest kwestia
ten
dla
mnie,
ten moment tego
wiesz. Po śmierci.
Tak, że to jest jakieś takie, tu mam kłopot przy całym przekonaniu, no dobra, że
to spróbuję
mam kontakt
przykładem.
Ze swoimi zmarłymi, wiesz, i że nie potrzebuję chatbota, nie?
To no dobra, tak. Ale no? Kolejny chatbot, który powstaje w Dolinie Krzemowej, to jest Deadbot. Mhm. To jest informatyk, który wprowadza, tworzy bazę, mhm. na której ten algorytm będzie umiał pracować, z wypowiedzi, z wszystkiego, mhm. co robi jego ojciec. Mhm. Żeby móc rozmawiać ze swoim ojcem, mhm. korzystać z jego porad, korzystać z jego dobrego mhm. słowa, po tym jak tego ojca zabraknie.
Wiesz co, no i teraz sobie pomyślałam, że tak jak ja nie miałabym potrzeby na przykład mieć takiego chatbota, który, nie wiem, jest głosem mojej nieżyjącej mamy, tak, i mogę z nią porozmawiać, tak rozumiem, że teraz sobie pomyślałam, ale inni ludzie mogą tego potrzebować i okej, okay, jeżeli sztuczna inteligencja jest im w stanie to zagwarantować, super. Ten sam mechanizm, wyobrażam sobie, no moglibyśmy nauczyć chatboty tego, co robisz ty i tego, co robię ja.
Nauczyć się sama nauczyć.
Znaczy one, no tak, tak, tak.
Podzielić
się, dać im do tego dostęp i wtedy one mogą robić różne kawałki, którymi my się dzisiaj zajmujemy, a my pojedziemy na urlop albo zajmiemy się czymś innym. Przy założeniu, że będzie ktoś, kto to będzie koordynował, spinał, zadawał pytania,
no
czy
właśnie
nie?
Właśnie staram się o tym myśleć inaczej. No. Bo zobacz, jakie jest myślenie. Myślenie jest takie, że coś pozwoli mi nie być potrzebnym albo mnie zastąpi. A ja myślę o równoległym procesie. Ja będę robił swoje.
Tak, ale dla mnie to jest równoległy proces, że no dobra, sprowadzę to, no nie wiem, do przygotowania prezentacji, tak? Narracji i slajdów. I spokojnie wyobrażam sobie, że sztuczna inteligencja jest w stanie to zrobić.
No co jest procesem,
tak, co jest dla nas procesem twórczym, ale odtwórczym jednak, no bo zbieramy z jakichś kawałków.
Ale nie o tym mówię.
No.
Ja nie mówię o tym, że ona ma robić za mnie.
No.
Ja mówię o tym, że ja na etapie rozwijania mojej kompetencji, jaką jest tworzenie narracji do mhm. prezentacji, docieram na przykład do bloga Piotra Budzkiego, który bardzo chciałbym cały przeczytać, bo tam jest mnóstwo fantastycznej wiedzy. A gdybym mógł do mojego algorytmu zaprosić kawałekiego algorytmu i zacząć z moim potem algorytmem gadać jak z człowiekiem, jadąc na rowerze, mówię, stary, weź, powiedz mi to tak, jakby to powiedział mi Piotr Budzki. Wytłumacz mhm. mi to. Wytłumacz mi to, bazując na wiedzy Piotra Budzkiego. Mhm. Pomóż mi zrozumieć te jego nauki. I wiesz, i w tej rozmowie zaczną się uczyć. To jest niesamowita przestrzeń do doskonalenia się.
Mm-hmm. Zdecydowanie tak. To, o czym powiedziałam, że zostawiamy bota z naszymi kompetencjami, który realizuje różne zlecenia, było odwołaniem do tej nieśmiertelności, czyli jednak takiego wyłączenia człowieka, no bo on już jest po drugiej stronie tęczy. Myślę sobie, że to jest, wiesz, no, kwestia zakresu, na jaki się umówimy, ile chcemy z tego bota skorzystać. I dla mnie to jest jak najbardziej okej, ciekawe, inspirujące, z możliwością wyboru, do czego ja chcę to użyć. I jeżeli mogę się swoimi kompetencjami podzielić po to, żeby bot się potem podzielił ze mną kompetencjami kogoś innego, no bo
no
mogę
nie
na przykład...
Tylko algorytm oczywiście,
no tak,
bo
tak,
to
tak, tak,
uproszczenie.
W skrócie, tak. Ten algorytm, no nie wiem, kompetencjami wspomnianego chociażby Piotra Budzkiego i mogę sobie przeszukać, bo chcę jakiś tam wycinek, to dla mnie bomba. Czy dalej nie rozumiem?
No rozumiesz po swojemu, jak najbardziej. Natomiast ci mogę powiedzieć, co ja słyszę.
No.
Słyszę cały czas olbrzymią potrzebę kontroli tego. Nie partnerstwo z tym, tylko
nie,
kontrolowanie tego.
Nie, absolutnie tego nie czuję w kategorii kontroli.
Jak to mi się wiąże z tytułem?
No.
To, co mamy na razie, to jest to, że my zaczynamy, jesteśmy w takim punkcie technologicznym, że my zaczynamy po ludzku rozmawiać z maszynami.
Mhm.
My zaczynamy umieć opowiedzieć historię maszynie, po to, żeby posłuchać historii maszyny.
Mm-hmm. Czy no mamy wymianę na takim coraz bardziej partnerskim
poziomie.
Tylko dla
mnie to jest kolejny element storytellingu.
No.
Dla mnie to jest to, że to słowo, cały czas to słowo w kulturze człowieka jest niesamowitą siłą pociągową.
Mm-hmm.
Tak jak były pierwotne historie, tak my teraz po prostu wprowadzamy sobie nowego partnera do rozmowy. Ale zobacz, te wszystkie przykłady, o których ci podałem, mm-hmm. są przykładami, które zmierzają do tego, żebym ja mógł posłuchać sobie historii mojego ojca, jakiego już nie będzie. I teraz zostawiam mm-hmm. to z tym, czy ktoś chce to mieć, czy tego nie chce, mm-hmm. czy to mu się podoba, czy nie. Ja sam mam mieszane uczucia co do mm-hmm. tego. Ale jest to dla mnie moment, kiedy zwiększa nam się przestrzeń do tego, o której tak człowiek potrzebuje od zawsze, żeby te historie trwały, były
mhm.
i te historie mogą się jeszcze mocniej przepływać poprzez to, że te algorytmy potrafią czerpać z różnych miejsc. I dlatego odważam się stwierdzić, że storytelling jest i będzie bardzo silnie rozwijającą się technologią przyszłości. Właśnie dlatego, że idziemy w sztuczną
technologią
inteligencję.
Technologią czy kompetencją?
Kompetencją. Kompetencją. Właśnie dlatego, że idziemy w sztuczną inteligencję, z którą chcemy gadać, opowiadać sobie historię.
I tak to zostawmy.
Bo to
ku przemyśleniom.
Przemyślenia. A w storytellingu zostaniemy, dlatego taki odcinek teraz. Do usłyszenia za tydzień.